Hello, mój drogi, witam Ciebie po bajówce w polskim państwie katolickim.
Po majówce.
Mój drogi, jak tam? Piękna. Słyszę, na południu mieliście cieplej, czy to prawda?
Nie było specjalnie cieplej.
Nie,
było raczej zimno, było raczej chłodno, było raczej tak...
Smutno. Od początku majówki było smutno i zimno, i brzydko. Na północy.
Mimo że jakby kalendarzowo to jest chyba najlepszy układ taki, jeśli chodzi o dni, które można sobie wygospodarować. Bo chodzi o to, żeby te święta majowe były w środku tygodnia. No to ta pogoda zawiodła.
Twoja ostatnia wypowiedź zabrzmiała, jakby ktoś z mikrofonem podszedł na ulicę i zapytał ciebie, jak pan spędził majówkę. Tak pogoda. Rozpoczynamy palmę.
Tak, aczkolwiek muszę powiedzieć, że ja Polskę znam słabo.
To są takie frazy, przepraszam, w tym programie, które lubię zapisywać. Polskę znam słabo, znikający.
Nie, no
po pierwsze, nie wierzę. Ostatnio tak pięknie opowiadałeś o historii pomnika łódzkiego. Pisaliśmy z ludźmi, podkreślając, jak pięknie... Jak pięknie to znałeś. Jak nam to opowiedziałeś dobrze. Jak możesz mówić, że znasz słabo Polskę?
Nie, no słabo znam Polskę, bo jest bardzo wiele miejsc, które są dla mnie takimi białymi plamami. W czasie tej majówki jakąś plamę wypełniłem.
Suwałecką? Ja
muszę powiedzieć, że tą Polskę wschodnią znam bardzo słabo.
A to też kraj nasz jest.
A to też, także to wszystko, co jest po drugiej stronie Wisły, jest mi jednak trochę obce.
Byłeś na Podlasiu?
Nie, byłem na Roztoczu.
Chciałem powiedzieć Roztoczu. Byłeś w okolicach Bugu za Chełmem, za Mością.
Byłem bardziej przy Wieprzu.
Który
to Wieprz w tym miejscu bardziej przypomina takiego małego prosiaczka.
Mm.
Bo ta rzeka nie ma więcej niż kilka metrów szerokości, nie ma więcej niż kilka metrów głębokości. Pięknie meandruje.
To tak etnicznie byłeś.
Etnicznie.
U źródeł niemalże.
U źródeł Polski. To jest niesamowite, jeszcze ja sobie nie zdawałem z tego sprawy. Znaczy, jest mnóstwo takich alternatywnych światów, które gdzieś funkcjonują obok nas, o których sobie nie zdajemy sprawy.
I te światy głosują na PiS. Kontynuuj.
Nie, ale to taki, wiesz, taki świat. Na przykład, czy wiedziałeś, że można całym Wieprzem spłynąć właściwie od jego źródeł do ujścia Wieprza do Wisły i to jest jakieś 350 kilometrów i można to, wiesz, jest zorganizowana cała baza, taka bym powiedział, wypożyczania kajaków, gdzie może to jest wszystko podzielone na odcinki, jest specjalny przewód, który to opisuje, opowiada o miejscach, przez które przepływasz, no taka, wiesz, zupełnie inna rzecz, że ja muszę powiedzieć, że po raz pierwszy wsiadłem do kajaka w życiu.
Bałeś się, dlatego wsiadłeś po raz pierwszy.
Nie bałem się, no bo to mówię, ta rzeka jest, wiesz, no ta rzeka sięga ci do kolan.
Mój drogi, mam kłopot psychiczny, żebyśmy dalej mogli kontynuować rozmowę naszą. Musisz mi powiedzieć dokładnie i uprzytomnić, bo wydawało mi się, że Polskę znam dobrze, ale nie tak dobrze, żeby wiedzieć, gdzie znajdują się źródła wieprzu rzeki. Jaka jest wieprza, okoliczna miejscowość?
Wiesz, to ja nie wiem,
z rynkiem.
Powiedziałem tak, źródeł to
około, to, wiem, no dobrze, takie początki to, świni.
Wiesz co, początki świni, wiesz co, no, ja nawet nie wiem, czy źródła są w Polsce. Tak teraz...
Ale czuję, że taki Ru teraz nad tobą siedzi już i wyrtuje geografię, wiesz, roztocza, żebyś się tylko nie pomylił. Gdzie? No ale gdzie, w którym podaj chociaż województwo.
No nie, no województwo to jest...
Lubelsk, tak? Czy jak to się nazywa?
Poczekaj, ja patrzę, jak jest.
Gdzie dobrze, jest zacznijmy. To... Kraj to jest Polska. Województwo to jest... Kontynent jest nawet Europa. Eurazja.
Zobacz,
Pangea.
Pangea, tak. Wielka Pangea.
Ziemia. Galaktyka tak. Nosa. Słynna. Nie, no... Ja byłem kiedyś przy Bugu samym na granicy. Spędziłem tydzień. Prawie zostałem zamordowany. Bardzo ciepło wspominam te czasy. Folklor. Inny świat trochę dla mnie.
Jest trochę zupełnie, znaczy to jest zupełnie inny świat. W sensie to jest dla takiego człowieka jak ja i nie chcę to jakoś tak źle zabrzmieć, ale człowieka, który właściwie całe życie spędził w mieście, to jest jakby zupełnie inna rzeczywistość. W sensie to jest jeszcze jedna refleksja, która czasem w Palmie się pojawia, że Polska to nie jest Warszawa, Polska to nie jest duże miasto. Polska to są te małe miasteczka, wioseczki, które gdzieś, wiesz, wśród tych łanów, rzepaków, wśród pagórów, wśród szumiącej rzeki, śpiewających ptaków, gdzieś tam ci ludzie sobie żyją, funkcjonują w takich niewielkich społecznościach, gdzie sklep jest miejscem, gdzie można się wszystkiego dowiedzieć, gdzie...
Tak jak w tym serialu. Jak on się nazywa?
Rancho?
Z Żakiem, Rancho, tak. No, a to też jest kraj. To jest nasz kraj, cały czas. Kraj.
I to jest chyba, wiesz...
Jeśli ktoś jest stamtąd i nas słucha, jesteśmy z tobą. Nawet byliśmy teraz. My z wielkich miast, z Niemiec.
To też. Roztocze jest rzeczywiście niezwykle urokliwą krainą, no bo to taki jest dla tych, którzy może są też tak trochę dalej od wszystkiego. I tylko Starbucks, multikino i kafejka internetowa. To taka jest taki pas, który gdzieś tam geologicznie się w trzeciorzędzie chyba wykształcił w wyniku działania lądolodu skandynawskiego. Taki pas, który ma... On jest na południowej części Wyżyny Lubelskiej. Aha. Szeroko od 15 do 30 kilometrów.
Okay.
Długości, nie wiem, prawie 200-180 kilometrów. No i któryś tak, wiesz, jest takim wałem trochę, takimi wzgórzami. Najwyższe wzgórze ma 350 metrów, które jest w Polsce. Ten pas jest aż
gdzie
do...
Gdzie jesteśmy?
Aż do Ukrainy. Jesteśmy na Roztoczu.
Tak, ale jaka jest miejscowość najbliższa? Ja wiem, że tam nie ma za dużo miejscowości.
Tam nie ma, Marcin, miejscowości. Ale,
no, gdzie jest coś dużego? No,
tam jest tak. Jest,
miejsce
jest,
w nas. Gdzie byłeś? Mniej więcej. No.
Jest Zwierzyniec.
No to nadal małe jest.
No, ale tam więcej nie ma, no.
A, to jest tam, gdzie granica tak idzie taką linią prostą? Tak, nad Medyką? Tak. Czy wyżej? No,
To jest troszkę...
Opowiadamy jako jakimś strasznie...
Nie, to jest między
daleko
Tomaszowem,
za górami, naprawdę.
Między Tomaszowem, Lubelskim mniej więcej, a Zamość. No.
Dobra, okej, okay. Jesteśmy tutaj. Wiesz, mój drogi, pytanie moje.
Jerzyniec, Krasnobród.
Dobrze, tu już wiem. Jak mówisz Tomaszów Lubelski, to w domu. Powiem
to
ci,
jakbyś
że...
był w domu, to jak w domu.
Tak. Byłem tam kilkukrotnie, ale nie tak, żeby zwiedzać. Częściej zapuszczam się na południe, tam Przemyśl, Przeworsk, Bieszczady. Ale miałem takie pytanie, ostatnio mieliśmy dyskusję, zanim wrócimy do źródeł wieprza. Jak infrastruktura komunikacyjna w tych regionach kraju? Wiesz, jak to, przystanki, wiesz, jak powiem, drogi, jak to wygląda?
Drogi są
Niemcem, jak tutaj na północy, jak w Wielkopolsce, nie, Unia, wiesz, dotacje, czy to widać?
Wiesz co, jakość dróg raczej fatalna, to jest właściwie łata na łacie, jazda z prędkością więcej niż o 70-80 km na godzinę jest dużym ryzykiem moim zdaniem.
Polska B, też nasz kraj, mów.
Wyprzedzanie jest, powiedziałbym, niebezpieczne. I to charakterystyczne, że nie spotkałem żadnego kierowcy z tamtego regionu, który by się spieszył. Ci, którzy wyprzedzali się, spieszyli, mieli warszawskie numery rejestracyjne. Więc to...
Brzmi jak raj.
Brzmi jak raj.
Świat, którego mieszczuchy szukają. Spokój, cisza, rzeka. Zwierzyniec jest największym miastem w okolicy. Można nawet kwestionować zasadność nadania praw miejskich tej zbiorowości ludzi na tym pagórku.
Nie, ale wiesz, to tam jest takie poczucie takiej lokalności, takiego, wiesz, takiego nie odrzucenia przez świat, tylko takiego, wiesz, no jesteśmy tutaj i jest nam dobrze. No mamy swój własny browar w Zwierzyńcu, mamy piękną przyrodę, mamy czyste powietrze, mamy, wiesz, taką rzeczywistość, która jest dla nas wystarczająca i nie tęsknimy za wielkim światem.
Mm-hmm.
To jest taka refleksja. No.
Ja mogę powiedzieć tylko, że zachęcam do takich odczuć,
W wieprzowie ordynackim jest
źródło. Dobra. Jest szansa, że otrzymamy jakieś koszulki i bluzy od ludzi, którzy mieszkają w okolicy. Dlatego myślałem, żebyśmy bardziej...
Na pewno.
Dlatego myślałem, żebyśmy bardziej... Nie, to tak ładnie opowiedziałeś o regionie. Ja to się raczej śmieję, ale to śmieję się żartując tak naprawdę. Jestem fanem tamtej okolicy generalnie, z założenia. Dlatego jak inna jest dla mnie, gdy mieszkałem w Warszawie, czy nawet jak tutaj mieszkam. Podlasie, Roztocze, Chełm, na przykład Zamość. Byłem dwukrotnie i miałem okazję być w Zamościu przy 30 stopniach i zamek i Zamość, tam bunkry, taka górka, na której się znajduje centrum, to wszystko jest. I to w jakiś, z czego jest zbudowany, jak jest zbudowany Zamość, co to są za budynki. Dla mnie na przykład przyjazd do Lublina pierwszy. Wiesz, że jak ja pierwszy raz przyjechałem do Lublina, to jakbym do innego państwa wjechał? Jak przyszedłem na Stare Miasto, to miałem uczucie, to jest zupełnie inny rodzaj zabudowy niż Szczecin, nasz brunatny mur i nasze, wiesz, gierkowskie osiedla. Inaczej dla mnie Lublin wyglądał, inaczej wyglądał dla mnie Zamość, Chełma za dużo nie pamiętam. No ale dobrze, żeby nie było tak słodko, byłem kiedyś nad Bugiem i prawie mnie zamordowali, więc trzeba uważać na lokalsów. Mój drogi, jest dużo takich, wiesz, a zresztą nie będziemy tam iść. Jest dużo takich zawsze.
Jest warto tę Polskę gdzieś tam zwiedzać, odwiedzać, przyglądać się i tak, wiesz, wyjść trochę spoza takiego świata, bym powiedział, do Hurgady, na Fuerteventurę i na Kretę, no.
Dokładnie. Jest dużo ciekawych miejsc w Polsce, naprawdę, takich, no nie wiem, każdy niech sobie może w głowie zrobić teraz rachunek, gdzie nie był, bo na pewno są miejsca, w których nie był i tak się zastanawia, czemu ja tam jeszcze nie byłem, czemu ja tam jeszcze nie trafiłem, czemu jeszcze nie zwiedziłem, teraz jest tyle różnych agrogospodarstw, jakichś różnych przytułków, w których można się schować, różnych jakichś ciekawych rzeczy, jak coś jest ciekawego w okolicy, to krzyczy o tym już niemalże, żeby cię zachęcić, żebyś przyjechał, a nie na piasek do Arabii, gdzie może ktoś cię zamordować z Kałasznikowa.
No jest mnóstwo takich miejsc, jest. Nie wiem, Pojezierze Wielkopolskie, jest pewnie Dolny Śląsk, jest cały fantastycznie dzisiaj rewitalizowany trochę przez
Beskidniski.
To
Nowe Bieszczady.
Są Beskidy Wyspowy, Makowy, wiesz, to takie miejsca, które wiesz, że są, ale jakbyś tak miał zapowiedzieć, gdzie to jest, to tak już. To już jest zdecydowanie trudniej.
Gdyby ktoś się chciał zapuścić w tamte okolice na północ bardziej, do na przykład dla mnie nieznane rejony, to jest Hajnówka i Białowieża, nigdy nie byłem. No. Zdarzyło mi się przeczytać cudowny to dobre słowo, artykuł o tym, gdzie spać, jeśli jesteś w okolicy Hajnówki, Białowieży, Białej Podlaski, Bielska Podlaskiego i nie masz i nie chcesz spać w hostelach, w hotelach. Jeśli możesz, jeśli jesteś włóczykijem i możesz się na przykład w polu położyć, to na którym polu spać najlepiej, na czym się śpi najlepiej, czy na gryce się lepiej śpi, czy na życie się lepiej śpi, gdzie są dobre przystanki spokojne, żeby można się wyspać. Jeśli ktoś jest zainteresowany wycieczką, to proszę do mnie napisać, prześlę link do artykułu, bo można sobie po prostu zrobić takiego Jacka Kerouaka albo Boba Dylana niemalże. I spać pod gołym niebem, ale to musi być troszeczkę cieplej. Mój drogi, ja czuję, że ty jesteś bardzo rozmarzony w poetyckim nastroju, bardzo się cieszę, że miałeś majówkę, że tak w zasadzie wpłynąłeś tutaj do Palmy wieprzem i Wisłą.
Tak.
Ja przygotowałem... Wieprze. Jak? Jeszcze raz?
Wieprzem wpłynąłem.
Wieprzem. Ja przygotowałem kilka take'ów, take'ów czy coś, by nie mówić o porażce Golden State Warriors z Houston, bo wiem, że nie lubisz mówić o...
Nie lubię o tym mówić, mnie to irytuje mnie to tylko.
Tak, i ktoś oczywiście może pomyśleć, o, ale mi nowość, fan go, albo nie, o, ale gość, o, jego Golden State Warriors przegrali i nie będzie, wiesz, mówił o tym, ale wiesz co, tak obiektywnie patrząc, nie powinno to przynieść żadnych jakichś większych szkód dla programu, bo rzadko Warriors przegrywają, więc...
To,
że gdzieś tam przemilczymy porażkę Warriors z Houston.
Porażka mnie drażni, no, muszę ci powiedzieć, niewymownie. No.
Ja rozumiem, jak to działa. Mnie drażniły też porażki pewnych zespołów w poprzednim pięcioleciu tej dekady. I też jak czasem przychodziliśmy do Palmy, to tak bardzo chciałem nie mówić o tej porażce. No ale dobrze. Mój drogi, mam kilka take'ów z tych trzech pozostałych serii. Ciekawe, ilu słuchaczy straciliśmy, którzy się teraz zorientowali, że nie będziemy mówić o serii Warriors-Houston. Nie wiem, gdzie chcę... Aha, dobrze, mam taki duży take. I znasz go. Powiem ci, że jak tak jeszcze półtora tygodnia temu nie pomyślałbym w ten sposób, to mi zaczyna brakować LeBrona Jamesa, gdy oglądam tak mecz, każdego dnia mecz. Zaczyna mi brakować... Zawodników.
Ale tak właśnie
dobrze,
zastanawiam
powiem ci dokładnie.
Czego ci konkretnie dobrze, brakuje?
Brakuje mi gracza, który mógłby zdobywać punkty i zaliczać 13 asyst w meczu i kontrolować grę w tym sensie, że zbierać, podawać, zdobywać punkty i switchować, być wszędzie i grać po 45 minut.
Maciej, ale wiesz co ja ci powiem, że być może tego typu tęsknota, tego typu brak takiego gracza będzie za chwilę nam towarzyszył do końca życia.
Tak? Zaczynam się... Będziemy, tak może być.
To, że będziemy tacy nieutuleni i że będziemy za 20 lat rozmawiać, mówimy, kurczę, ale wiesz, to tego LeBrona to jednak brakuje. No. I być może jesteśmy właśnie skazani na taką tą, bo widzisz, nie wiem jak tobie, no mnie Michaela nie brakuje, a LeBrona chyba będzie zawsze jakoś tak, wiesz... Że to już nie te czasy. Że to już nie ten świat. Że jest po prostu inaczej. I rzeczywiście te playoffy pod tym względem są inne. No. Nie ma tego, który zawsze musi wygrywać. W sensie wygrywać.
Nie ma być... tatusia, nie ma. Jakbym bez ojca oglądał. Wiesz, jakbym sierotą był. To się zaczynam czuć. Znaczy, tak. Playoffy mają kilka statystyk. Na przykład według... to Nielsen jest... Chyba Nielsen liczył, chociaż z tym Nielsenem to różnie... ludzie mają zdanie na temat Nielsena, ale jest chyba wiarygodnym źródłem, przynajmniej jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, plus 19% oglądalności w TNT i ESPN półfinałów w tym roku w porównaniu z półfinałami w zeszłym roku, więc oglądalność jest lepsza niż była, ale możemy my podejrzewać dlaczego w zeszłym roku w półfinałach spodziewaliśmy Golden State Houston było dopiero w finale konferencji, a spodziewaliśmy się i tak, że LeBron zagra z Warriors, więc te playoffy na wschodzie były takie...
Takie
czekanie na to, na czwartą część, tam, którą część odsłonę, wiesz, więc to nie dziwi akurat, że oglądalność jest lepsza. Ja mam cały czas 3,5 dla tych playoffów w skali od 1 do 6, aczkolwiek przyznam ci, że jest coraz ciekawiej, jeśli chodzi o crunch time'y, to na pewno, bo mieliśmy w ostatnich dniach, znaczy my od wtorku nie rozmawialiśmy, ale w samych ostatnich dniach dwóch mieliśmy 68-minutowy mecz koszykówki. Tak. I od tego czasu, gdy ten 68-minutowy mecz koszykówki został z piątku na sobotę rozegrany, było kolejne 48 minut, które skończyłem oglądać przed wejściem na antenę i mam naprawdę wrażenie, że obejrzałem 3 mecze Portland z Denver w ostatnich dwóch dniach, więc sobota w 3 dniach, tak?
Tak.
Mieliśmy też dogrywkę w tej serii, o której mówić nie będziemy. I mieliśmy wczoraj crunch time Philadelphia z Toronto. Tak. Generalnie nie ma żadnej serii, w której by było, popraw mnie, 3-1, więc jesteśmy w dobrym...
Nie ma. Nie jesteśmy w dobrym punkcie.
Przed nami
w dobrym punkcie playoff.
Jest szansa na wielki tydzień dla nas na jakieś emocjonujące crunch time meczów numer 5, na jakieś, wiesz, emocjonujące rzeczy w meczach numer 6, może mecze numer 7 się wydarzą, więc jest szansa, żeby z tych 3,5, które mam cały czas w głowie, dobić tak do 4. No.
No jest,
wyżej.
Jakby jest potencjał. No wszystkie, znaczy w dwóch seriach zespół, który stracił przewagę parkietu, ją odzyskał. Mhm. Zobaczymy, jak będzie wyglądał Boston w dzisiejszym pojedynku z Milwaukee. Mhm. No, był taki moment z tym ostatnim meczem. Nie wiem, podoba mi się, jak Milwaukee się robi taki adjustment do tego, co robi Boston, który próbuje tego Greka, powiedziałbym, zatrzymać, stosując grecką taktykę wojenną falangi, gdzie oni stają tak murem i tak wyciągają to włócznie w stosunku do niego i tak próbują go nabić. I jak on w sumie potrafił, o ile w pierwszym meczu to go chyba trochę zaskoczyło, w drugim już było lepiej. Chociaż w drugim to może właśnie najbardziej było widać. Czuję, że takie ustawianie się na niego powoduje, że on rzuca piłkę do graczy stojących za linią trzech punktów, którzy trafiają. Fenomenalny mecz Middletona, fenomenalny mecz tego Conatona.
Conaton, mi się kojarzy z jabłkiem. Jonathan. Cały czas oglądam Conaton i myślę jabłko o nim. Ale Conaton, Conathon.
Taki wiesz, strasznie...
George Hill był genialny przez 3 minuty.
No, nawet może trochę więcej.
Był świetny przez cały mecz, ale genialny przez 3 ostatnie minuty trzeciej kwarty.
Tak.
Absolutny takeover George'a Hilla.
Bledsoe też był taki bardziej na sterydach, mam wrażenie. No. Po tym pierwszym nieudanym spotkaniu. I w sumie to wystarczyło przy takiej indolencji strzeleckiej, czy takim, nie wiem, przysnął Kyrie Irving w tym drugim meczu. A tak. W trzecim meczu oni też właśnie załatwili ich taką zespołową grą. No. I no wiesz, nie jesteś w stanie bronić wszystkich i wszystkiego. No być może wolisz rzuty za trzy punkty Iliasowy, Miroticza, Lopeza, Middletona i Hilla, tylko że jak każdy z nich trafi po 3-4 rzuty, to też nie ma siły. No. A z drugiej strony Janis, znaczy wiesz co, Janis mnie trochę, ja nie chcę powiedzieć, że on mnie rozczarowuje, ale wydawało mi się, że jego taka dominacja w tym paincie jest większa. Właściwie Horford z Morrisem potrafią go tak, nie wiem, tak zastraszyć. On taki się mniejszy wydaje. Taki nieporadny. Taki fizycznie, wiesz, zdominowany, stłamszony. Jak on idzie na ten kosz, to mam wrażenie, że brakuje mu wiary, że on jest w stanie skończyć tym rzutem, czy dunkiem, czy i taki jest, wiesz, o pół tempa do tyłu. O pół tempa spóźniony. Taki, wiesz, brakuje mu takiej pewności siebie. On...
Jest imigrantem, podwójnym imigrantem. Jego rodzina i on czuli się imigrantami w Grecji i teraz w Stanach, więc to nie są...
No to powinien być chyba zaharpany, wydaje mi się.
No niby tak, ale nie jest też u siebie, jeśli chodzi o pewność. Pierdolę teraz, przepraszam, ale chciałem powiedzieć, że... A mi się podoba to, co się stało z Janicem. Znaczy, to pewnie to samo, to się nie wyklucza, co powiedziałeś, że... Wiesz, że nie jest taki pewny, że jest mniejszy. Moim zdaniem on się troszeczkę przeszedł po Horfordzie w meczu numer 3. Podoba mi się jego, bo po tym pierwszym meczu, gdy tak czekaliśmy w drugiej połowie, zwłaszcza w trzeciej kwarcie. Pamiętasz, jak w trzeciej kwarcie Boston odjechał, jakby było 83-65 z remisu. Tak. I tak wiesz, gdzie jest ten Janis, to jest jego scena, gdzie to się stało. I on potem mówił, że jego starszy brat... To jest Thanasis, tak?
Thanasis, tak.
Powiedział Thanasis, powiedział mu od razu po meczu, wysłał. W ogóle to pierwsza informacja, jaką miał w telefonie, że Thanasis od razu mu powiedział, stary, musisz być bardziej agresywny. Zdecydowanie tak. Bardziej agresywny. I ta odpowiedź Janisa, żeby być agresywnym, tak nad wyraz nawet dla niego, nie czekać jak, wiesz, że no, moi koledzy muszą grać, wiesz, moi koledzy ze wszystkich, nie, ja przychodzę, ja robię, tak. Ja cisnę, ja pedał do gazu. Ja widziałem, jak on wciska pedał do gazu, ściska głowę i bierze głowę na dół i wjeżdża i wymusza te faule i wjeżdża na tą linię i nawet ta sytuacja tego nie potrzebuje, gdy prowadzimy 5-6, może można poszukać jakiegoś, nie wiem, rzutu za 3 lub lepszego rzutu niż moja penetracja sam, na 2 ludzi czasem czy na 3 ludzi czasem, to on bierze tą głowę w dół i ciśnie i jedzie. I to mi się podoba, ta odpowiedź taka, wiesz, mentalna Janisa na tej scenie. To jest to, co chciałem zobaczyć od niego od pierwszego meczu i to dostaje w meczach numer 2 i numer 3 jest najlepszym graczem na parkiecie, gdy Kyrie Irving mógłby lepiej grać. No. Ale wiesz co, mecz numer 4. Znaczy, ja powiem ci tak, ja byłem przede wszystkim zaskoczony tym, że Boston przegrał mecz, gdy pierwszy mecz, gdy obchodzona była śmierć Johna Havlicka. Myślałem, że jest to absolutnie wykluczone, żeby Boston mógł przegrać. Artykuły były napisane, podniosłe, sceny były, wiesz, w umysłach trenerów, w umysłach prasy, wiesz, odegrane to zostało niemalże, wiesz, oni wiedzieli, co się wydarzy. Terry Rozier, wielki, wiesz, puka się w pierś, wiesz, takie rzeczy, nie było tego. Więc może to będzie dzisiaj. Gdzie były wiesz duchy to, Boba Cousiego, gdzie były
tam te powiem ci,
duchy?
Że tam był taki moment, kiedy Boston prowadził 12 punktami i wydawało się, że wiesz, że ta hala zaczyna tak, wiesz, że poniesie ten Boston. A tamci się wdrapali dosyć szybko, zjedli tą przewagę i potem odjechali. No. Właściwie była trochę powtórka z meczu numer 2, że ta trzecia kwarta okazała się decydująca.
Switchują więc w obronie od meczu numer 2. To nie jest jakieś wielkie usprawnienie. Znaczy dla Milwaukee jest spore, ale tak ogólnie playoffowo to nie jest jakieś wielkie usprawnienie, ale zmieniają krycie więcej. Są lepsze matchupy dla nich. O tak powiem, ja myślę, że Boston może cały czas jeszcze lepiej szukać Lopeza w tych pick and rollach, żeby Kyrie mógł trochę poszaleć, żeby to się działo więcej. Tam jest trochę usprawnień, które Boston może zrobić i zobaczymy.
No tak, ale Macieju, jak przy tak trafiającym Milwaukee za trzy trudne.
Ale oni nie, ale patrz, oni nawet w tym meczu podawałem taką statystykę, że Milwaukee trafia tylko 32% rzutów za trzy, gdy przegrywa 6-10 punktami. To jest, wiesz, podałem akurat ten przedział, bo to jest taki przedział, gdzie to nie jest mało, to nie jest dużo. Wiesz, to nie są małe straty wcale, to nie są jeszcze duże straty, to jest taki moment, gdzie mecz może się, wiesz, przełamać i 32% za 3 to mało w porównaniu z innymi bardzo dobrymi drużynami, które trafiały w takich sytuacjach. 38%, 37% Warriors, Houston 40%, Boston 38%, a Milwaukee 32% i 4 na 15 do tego meczu byli w tych sytuacjach w playoffach, czyli jeszcze gorzej. I w tym meczu, w drugiej połowie był taki, w pierwszej połowie był taki moment, gdzie Boston w pierwszej połowie, w trzeciej kwarcie była seria pięciu niecelnych rzutów przy stratach 6-10, głupich takich trójek, wiesz, wcześniej oddanych, takich, wiesz, ja nadal nie ufam, że ten zespół Bucks wie, w których momentach oddawać rzuty za trzy. To, że on wie, że ma rzucać, to w to wierzę, że ci ludzie muszą rzucać, żeby Janis miał to miejsce, to o czym mówiłeś na początku, że on ich znajduje, żeby miał kogo znajdować, żeby go osaczali, tak. Wiesz, znaczy, żeby go nie osaczali, żeby go, wiesz, kryli tych ludzi, żeby mógł wjeżdżać do kosza sam, żeby nie miał dwóch obrońców, tylko na przykład jednego, żeby nie miał trzech obrońców, tylko dwóch obrońców, bla, 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 wiesz o czym mówię? Ja nie jestem pewien, że oni wiedzą, które trójki są dobre, a które trójki są nie. Mam wrażenie, że wpadło im w meczach numer 2 i 3 trochę takich trudnych, takich, wiesz, Middleton po koźle, jakieś takie Lopez po koźle, te trójki równie dobrze mogłyby nie wpadać niektóre, więc ja tak nie jestem pewien, że one na pewno będą wpadać w meczu numer 4, więc cały czas tej pewności. Ja generalnie do tych zespołów konferencji wschodniej mam takie wielkie wątpliwości do każdego z nich. Żaden z nich nie jest elitarny. One są bardzo dobre, ale to nie jest jeszcze ten poziom, ten taki, wiesz, który Golden State gra. No, to nie jest to. No, i...
no ale wiesz co, ja ciągle nie potrafię powiedzieć, który z tych zespołów się wygra.
No, ja chyba też nie potrafię. Mam swojego kandydata.
Żaden mnie nie przekonuje do końca. Mhm.
I na tym polegał trochę też ten drugi mecz rozegrany w Filadelfii, czyli czwarty mecz.
Przez moment wydawało mi się, tak uwierzyłem trochę w Filadelfię.
Że Filadelfia to ma, że kontroluje, tak. Że w drugiej połowie, że przyjdzie,
nie
że
ma tak. Nie ma tego. Wydawało się, że po tym meczu numer 3, kiedy Embiid tak trochę odpowiedział, pokazał niedowiarką, stanął na takim, wiesz... stanął na jakiejś górce, że już tylko będzie z góry patrzył na tych Gasoli, na tych Siakamów, na to, wiesz. A wczoraj, no nie było szans.
Brakowało go, no.
Brakowało go, był jakiś taki wycofany, no był moment, kiedy nie, była trzecia kwarta, on był 2-5.
Chociaż defensywnie był mistrzem świata i okolic, asyst, i wiesz, on nawet, on nie grał, ile on rzucił, nie, 12 punktów rzucił? To nie był jakiś zły mecz Embiida, czy coś takiego, tylko mógł rzucić
nie, ale
25
nie
punktów na przykład, wiesz.
Tak,
nie,
no.
W meczu, w którym, ja ci powiem, kto grał słabo w tym meczu, Ben Simmons grał słabo. Spieprzył kilka takich prostych lay-upów w pierwszej połowie, no, pamiętasz, kilka takich wjazdów, to są te rzuty, które niemalże rozstrzygnęły mecz, gdyby on był bardziej skoncentrowany i kończył lepiej te akcje, lepiej grał generalnie. Ale mam taki jeden duży take, dwa, pozytywny i negatywny, jaki chcesz, który chcesz.
Zawsze zacznijmy od negatywnego.
Negatywne. To jest nieprawdopodobne, co stało się z Fredem Van Fleetem.
No.
To jest niesamowite. Okay. To jest Toronto, to jest poziomy Toronto, które znamy, jak Toronto potrafi być w swojej głowie, tak. Ale to jest jeszcze, to jest jesteśmy, nie wiem, w Nowej Szkocji jesteśmy, wiesz. Halifax. Nie,
coś się stało z tym
chłopakiem. Niedźwiedzie polarne, Brunswick, wiesz. Wczoraj był taki moment w drugiej połowie, gdzie już Fred Van Fleet rozegrał pick and roll na lewej stronie i był przy linii końcowej 3-4 metry od kosza i w tych sytuacjach zwykle mały zawodnik oddaje floater, taki wiesz, jednoręczny, o deskę lub wjeżdża lub coś takiego, a Fred Van Fleet nagle miał chwilę miejsca i pomyślał sobie, ja mimo swoich 1,83 m kurczasze wzrostu zdecyduję się na spokojnie wejdę w rzut po koźle. Wiesz, tak spokojnie sobie zakozuję i spróbuję rzucić z takiego 3-4 metrów, gdzie no ciężko jest oddać w NBA przy takich atletach, jacy są w NBA dla gracza tego wzrostu, taki normalny, spokojny, zwykły rzut z ligi amatorskiej. On pomyślał, że to jest jedyny rzut, jaki mam w tej chwili, jestem tak zestresowany, wiesz, był moment, trzecia, kwarta, jestem tak zestresowany, tak nie mogę znaleźć swojego rytmu, że wejdę w absolutny basic stuff, to był ten moment i nagle ręka Jamesa Ennisa bodajże, wiesz... Leci gdzieś tam, wiesz, z 2 metrów i go blokuje. I taka czapa. I Van Fleet zaraz schodzi z boiska ostatnie 9, nie wiem, czy on grał w czwartej kwarcie. Nie pamiętam. Przez ostatnie 7-8 minut nie było go na boisku.
Grał 7 minut w sumie, miał 0 punktów, 0 asyst, 0 zbiórek.
To jest naprawdę, bo to jest niezły gracz. To nie jest tak, że Fred Van Fleet to nie jest niezły gracz. To są dwa sezony niezłego grania Freda Van Fleeta. To jest Fred Van Fleet, o którym mówiliśmy, wiesz, nawet przed Ibaką, żeśmy go wymieniali. Przed tą serią, że to jest szósty, siódmy gracz w Filadelfii, że to jest ważny gracz, że to jest ta przewaga Filadelfii w tej serii. Nie ma jej, tu nie ma kompletnie tej
znaczy przewagi. Toronto przewaga
Toronto, tak. Że to ale ważne, to, że już wiesz, że skrzacła szerszy.
Ale refleksja jest taka, że oni, tak jak patrzysz na to, to oni nie mają ławki rezerwowej. No mają Ibakę i to wszystko.
No teraz nie mają, no. Jakby mieli Freda Van Fleeta grającego na poziomie 13 punktów na mecz sezonu regularnego, na poziomie 13 punktów, 3 asyst, wiesz, 4 zbiórek na efektywności, on jest niezłym obrońcą, wiesz. Nie gra, nie wiem, czy to dlatego, że Filadelfia gra, co też jest dziwne, bo Filadelfia gra bez rozgrywającego innego niż Ben Simmons, nie gra TJ McConnell, kozuje Jimmy Butler, przez to wygląda bardzo oldschoolowo, stoi czasem, wolno to jest rozgrywane. Myślę, że McConnell w tym meczu powinien był grać, bo ja czekałem, aż wejdzie. Może jakby był McConnell, to Van Fleetowi by się łatwiej grało, bo McConnell by go krył. To jest chyba część taktyki teraz z Bretta Browna, żeby, wiesz, McConnella nie wpuszczać, żeby tego Van Fleeta zamrozić w głowie, ale wiesz, jestem ciekawy, mecz numer 5. Czekam na odpowiedź Freda Van Fleeta w tej serii.
No wiesz, fenomenalny, wiesz, poniósł ich jednak Kawhi. No.
I mój take jest taki. Jeśli oglądasz te same gry, które ja oglądam, tak. Mówię do ciebie, do słuchaczy, i jesteś zdania, że ktoś lepiej gra w koszykówkę w NBA niż Kawhi Leonard, to chyba nie moglibyśmy razem oglądać meczów. Albo może powinniśmy razem oglądać meczów.
No, Durant jest lepszy.
Nie, jest blisko, ale nie jest lepszy.
No, to się nie zgodzę z tobą. Ale rozmawiamy dalej.
Uważam, stary...
Durant jest MVP tych
widziałeś, jak Andre Iguodala gra? Widziałeś, jak...
Kozacko,
jak Draymond Green gra?
Świetnie.
Tak? To powiedz mi, kto gra dobrze w Toronto, oprócz Kawhi'a. No, kto ma dobrą serię, kto ma równą serię.
Ja tam gra już. Tak
tam. Jest kontuzjowany. Wczoraj był, ile był? 0-6 zaczął. Kto gra równo, kto gra dobrze, kto gra w każdym meczu? No nie ma pomocy. Sam ciągnął wczoraj Toronto. Sam ciągnął Toronto.
No,
na swoich barkach. Cały mecz. W czwartej kwarcie na chwilę, wiesz, tam na początku gdzieś złapał zadyszkę, żeby wrócić w crunch time jak pan Bóg i władca. Sam jeden, efektywnie, trafiał takie nieprawdopodobnie rzuty.
Ale też początek miał taki, że nie wziął gry, tylko czekał, aż ta gra przyjdzie do niego. Nie wiem, czy ty przyjdziesz uwagę. Ten pierwszy rzut to był chyba w 8 minucie.
To jest ten kłopot Toronto. Ale ta gra działała lepiej, bo...
Znaczy, wiesz, aczkolwiek wtedy było chyba 18-11 dla Toronto.
Tak, ja wiedziałem, że Mark Gasol będzie grał dobrze, że Kyle Lowry, wiesz, czułem, no to są dobrze gracze.
Kyle Lowry nie grał dobrze.
Ale wtedy grał, w tej pierwszej kwarcie, chociaż, gdy prowadzili 18-11. Nie, Durant nie gra lepiej. Durant ma łatwiej, pamiętaj o tym. To, poza tym nie gra tak efektywnie. Zobacz na efektywność. To nie jest ta sama efektywność. Kawhi jest efektywniejszym strzelecko graczem. No i gra... Durant ma więcej punktów zdobywa, ale nie zdobywa punktów w taki sposób, jaki Kawhi zdobywa, wiesz, po penetracjach, po wjazdach, wiesz, tu po rzutach, po ten, wiesz, z efektywniejszym graczem, to na pewno, niż Durant. Nic nie odejmując Durantowi, ale no mówię, to Durant gra z Iguodalą i z Greenem, a Kawhi gra z obsranym Kylem Lowrym. Się trochę łatwiej gra, a nie chcę mówić o tym, kto gra słabo w serii Golden State Warriors Houston, kto nie jest playoffowym graczem, kto jest gwiazdą, królem sezonu regularnego, jak przychodzi co do czego, to gdzie jest mama, gdzie jest cycek, gdzie jest Seth, gdzie jest siostra, tato. Nie chcę wchodzić w ten temat. Nawet nie zaczynaj mi, że Durant jest, gra lepiej niż Kawhi, bo możemy tutaj zdziabać Karego.
Dobrze.
Dobra, żartuję, oczywiście.
Tak, a propos rodziców, to chyba nie ma bardziej przerażającej postaci niż ojciec Joela Embiida, Thomas Embiid.
Thomas Embiid. Ja myślę, że Thomas Embiid nie powinien się pojawiać na tych meczach sam.
Stąd wygląda jak taki, wiesz, jak taki afrykański kacyk z jakiegoś, wiesz, z jakiejś Ugandy.
On wygląda jak ugandyjski Niemiec trochę. On był jakimś, nie, to Siakama ojciec był burmistrzem, a ojciec Thomas Embiid.
Albo wygląda na takiego nauczyciela gdzieś w Afryce, wiesz, po którego przychodzą i zabierają mu pół klasy, bo pół klasy musi iść do lasu zabijać inne dzieci.
Ale wygląda na złego.
Jest takie.
Wygląda, ale wiesz co, moim zdaniem on nie powinien się pojawiać, chciałem rozwinąć, że troszkę nie powinien się sam pojawiać, bo on nie jest, to niedużo jest, no. Znaczy spory jest, no, ale powinien z żoną przychodzić, z genami, albo z babcią, nie wiem, po kim Embiid ma te geny, wiesz, skąd taki wysoki urósł, no, a nie taki mały ojciec przychodzi, siedzi, straszy dzieci.
Pamiętam, moja siostra grała w tenisa. I była w grupie z takim chłopcem, no, który był generalnie niezbyt wysoki. No ale jak spojrzałeś na jego ojca, to rozumiałeś, że tu nie ma przypadku. Ojciec miał, nie wiem, tak z 1,55 m.
No, ale to właśnie o to chodzi.
Ale wiesz, ale facet był mądry, bo on się nie pokazywał tym trenerom, tylko wiesz, gdzieś tam za płotu, za drzewa. Bo było wiadomo, że z tego chłopaka
nie urośnie,
no fizycznie on nie...
To dobra taktyka ojca robił to dla dziecka, lornetka i na trening syna.
Także odbierał go zawsze przed klubem, no. I oglądał jego grę przez siatkę.
No ale fakt faktem, patrzą trenerzy jak szukają, nie? Patrzą na rodziców, na wzrost i oglądają. Jakoś musisz ocenić.
Kto jest, wiesz.
Mój drogi, wiem, że musimy zaraz kończyć, a nie chcę ominąć tej serii.
Dobrze, zróbmy tą serię, bo to też jest...
Ale ta... ja nie wiem. Naprawdę myślisz, że Durant gra lepiej niż Leonard?
Tak uważam.
Dobrze, no, rozumiem, dobrze. Ja wiem, że gra bardzo dobrze, nie gra niedaleko, dobrze. Mój drogi, w każdym razie tak można powiedzieć, dwaj czołowi wolni agenci wyglądają jak czołowi wolni agenci w drugiej rundzie playoff, to trzeba im przyznać. I powiem ci, że nawet tak jak dobrze gra Kawhi, tak jak dobrze gra Kevin Durant, tak jak grają świetnie, tak jak inna gwiazda nie gra w serii, o której zaraz będziemy mówić, to cały czas mi brakuje LeBrona, wiesz, tu akurat od obu brakuje mi tej takiej, wiesz, Chrisopolowej kontroli gry z pozycji rozgrywającego, wiesz, tego mi brakuje.
Boże, jak ja tego Chrisa Pola nie znoszę, ja tego nie cierpię po prostu, nie, nagle z taką
wentylacja motą... pod podcastem. No dawaj.
Nie, ale nagle byś tak mnie to uderzyło, bo te wyrzucane ręce, te podtakiwania, to oszustwa, to próba coś...
Golden State. Rozumiem, wiem. Irytuje, nie? Z perspektywy kibica Warriors Strasz, ale powiem, to mam kolegę z zespołu, rozgrywający mojego zespołu jest fanem Warriors. Boże, jak on rypie Houston cały sezon na naszej grupie, na naszych, wiesz, na naszych mesażach takich. Co ja... W tej serii jest, to wszyscy są dymani tak naprawdę. Już Gerald Green jest, wiesz, wyzywany.
No tak, tak jest. No.
Harden, Paul, irytujące. Ale wiesz co, powiem ci, z drugiej strony irytujący też jest, jeśli ktoś jest fanem Houston, a znam jednego, to Warriors też są irytujące. I powiem ci, ja nie mogę powoli patrzeć na koszkówkę w tej serii. Aczkolwiek druga połowa była świetna i dogrywka i to wszystko ostatniego meczu, ale nie wiem. Zespoły grały, ostatnio policzyliśmy to z Maćkiem Staszewskim 18 razy w ciągu 18 miesięcy ostatnich?
No to nieźle.
Czy 20 miesięcy. To jest cały czas ta sama seria. Nie wiem, wiesz co, w pewnym momencie, jak zespoły grałem przeciwko sobie, to doprowadza to oczywiście do takich, wiesz, kontrowersji, do tego, że każde, wiesz, zderzenie jakieś gdzieś jest, wiesz, podnoszone do rangi wielkiego wydarzenia, bo, wiesz, buzują nerwy, wiesz, i jesteśmy, ocieramy, wiesz, ocierają się nasze ciała cały czas o siebie i może za dużo się ocierają, więc tutaj myślę, że ta seria w czwartym meczu ma jeszcze potencjał, wiesz, eksplodować w jakąś bójkę, czy w coś takiego, w znacznie poważniejsze rzeczy niż te, które się teraz dzieją i wrócimy do tej sytuacji z meczu numer jeden.
Nie,
ale
no to może jest, wiesz, to może jest ta sytuacja, że tak trzeba po prostu, Mike D'Antoni powinien tak zrobić, powinien kogoś poświęcić. No nie, no wiesz, wziąć gracza tam z samego końca, jakiegoś House'a, jakiegoś ten, żeby...
Aha.
Żeby zrobił jakąś zadymę, że tam Draymonda
Gina
patnął w czoło, wiesz,
tak.
Popchnął, no. Aha, bo to tam, jest, tam jest beczka z prochem.
Albo wiesz. Duranta, takiego, wiesz, sprowokować Duranta, bo tutaj akurat chyba najbardziej cierpią Rockets. Znasz kogoś. Ale Durant się nie daje, się Patrickowi Beverleyowi nie dał sprowokować, tutaj gra świetnie, więc wiesz. Ciekawe, jakby to było, gdyby Durant miał swój klub koszykówki. Mój drogi, czwarta seria, musimy o niej pomówić. Ona nie może zostać zostawiona tak.
Dobrze.
Obok. Mieliśmy 116 minut od soboty w tej serii sportu i patrzę na Nuggets Blazers i mam wrażenie, że obaj trenerzy czują się dobrze, jeśli chodzi o ich zespoły. Nie chcą wprowadzać jakichś dramatycznych usprawnień w obronie. Wierzą w to, że my klikniemy w ataku i wygramy tę serię. I tak idzie na klasyczne 7 meczów. I kto zagra lepiej? To jest seria, kto gra lepiej.
Tak,
naprawdę,
tak,
to jest taka seria.
Tak.
Kto gra lepiej, ten wygrywa.
Na koniec decyduje trochę dyspozycja dnia.
No.
Powiem tak. Miałem ochotę nawet do ciebie zadzwonić, jak trwał ten 79-minutowy mecz. Czy chcesz przeprosić Willego Bartona? Czy będą jakieś ciepłe słowa o Willi Bartonie?
Będą, bo w tym meczu dzisiaj, w tym meczu nad ranem trafił dwie kluczowe trójki. Barton grał w końcówce, trafił z kasztaniu raz, to jest właśnie ten problem z nim. Ale w tym meczu dogrywkowym, to ja powiem tak, wiesz, on ofensywnie to mnie zawsze będzie denerwował, chociaż coraz mniej. Pisałem o tym wczoraj, o tych właśnie Bartonach, że oni tak. Wydaje mi się coraz większy sens, żeby dawać tym ludziom jakieś 25 minut w meczu w tej NBA, ale to jak on defensywnie grał w tamtym meczu, to jak on blokował krat, jak on blokował rzuty kratu, bo on ma takie tendencje, żeby, wiesz, gdzieś tam pobiec na przechwyt, może nie powinien pobiec, ale tym razem udawało mu się wbiec dobrze na przechwyt i go zaliczyć, wiesz, to jak on defensywnie grał, on daje radę, on jest długi gość, on ma długie ramiona, to jest taka cicha rzecz o Bartonie, ma długie ramiona, więc on defensywnie, jeśli on ma głowę, wiesz, w miejscu, w którym głowa powinna się znajdować, to jest dobrym graczem.
To jest głupszy w obronie. On czy Corey Brewer był?
Boś co, ja nie wiem, czy oni obaj są głupi, oni po prostu głupio wyglądają, bo chudzi są tacy.
Okej.
Okay. Wiesz? Tak, to jednak, wiesz, szybko biegają. A nie wiem, to jest głupszy.
Nie, bo wiesz, bardzo często, jak im się uda, no to jest oczywiście, są achy i ochy. A jak im się nie uda przechwycić, to właściwie cały ten defensywny blok się rozsypuje.
Rozsypuje, no. Tak. No, to jest tak z tym.
To jest, wiesz, to jest takie igranie z ogniem. No. Wyjdzie dobrze, ale jak nie wyjdzie, to są prawie pewne punkty w drugą stronę. Bo się otwiera jeden gracz, bo jeden jest, wiesz, wybiega tak, że znajduje się mniej więcej na drugiej połowie. No. Rozkraczony, rozwiesz, ręką w. No, jest
tak, grasz 5 na 4 nagle, wiesz, rozrzucasz piłkę, znajdujesz trójkę, ciach, pach, no więc trzeba uważać. Zwłaszcza w tych czasach, gdzie możesz dostać po prostu trójkę za kołnierz od tak po prostu w tych sytuacjach. A kiedyś, wiesz, no może 2 punkty stracisz, a teraz możesz 3 stracić, wiesz, bo ktoś pobiegnie na przechwyt.
To prawda. Dobrze, i drugiego zawodnika, którego chyba musimy przeprosić.
Jamal Murray.
Nie, tego nie, jeden jeszcze, tego jeszcze nie.
32 punkty, Kramsztajem, rzuty wolne w ostatniej nocy, 33, tak? 34, skończyłem przed wejściem na antenę. Rzuty wolne w crunchu, gra z kontuzją, on gra... Przepraszam, on też grał 50 minut w meczu numer 3, w tym meczu grał, był najlepszym graczem Denver i gra z kontuzją uda, bo go jako Pert ruchomą zasłoną potraktował w meczu numer 6 bodajże z Pers Denver. Ja myślę, że Jamal Murray za ten mecz zasługuje na szacun i chciałem go dać. Szacun dla Jamala Murraya i dla Paula Millsapa też.
To jak sobie Portland nie potrafi poradzić z Millsapem, to jest niesamowite.
No. To jest fizyczny matchup też, bo tak. Oni nie mają odpowiedzi, nie mają takiej czwórki klasycznej, którą mogą wystawić na klasykę Millsapa. No bo
tamten Collinsa ogrywa jak chce, w sumie takim, wiesz, doświadczeniem, cwaniactwem. Jest po prostu bardzo solidnym graczem.
Więc kryją go Aminu.
No właśnie, ani Aminu, ani Lenarda właśnie w ogóle nie ma.
Lenard chyba grał w pierwszym meczu, a potem już nie grał. Tak. Nie wiem, nie widzę go w tej serii.
Ale myślałem, że przeprosimy Rodneya Hooda jeszcze.
Rodney Hood jest znakomity. Tutaj z tymi rzutami, nawet w tym meczu na 45 sekund przed końcem, ta jego trójka na minus 3. Ale wiesz co, na końcu ja mam dwa take'i. Na końcu dwa take'i. Bo przed tą serią mówiliśmy zresztą, że ta seria rozstrzygnie się graczami takimi jak Rodney Hood, jak Barton, jak Gary Harris, wiesz...
Mo Harkless,
takimi graczami będzie się ta seria rozstrzygać. I którzy z nich będą grali lepiej? Dziś Seth Curry się podłączył przed moment tam w drugiej...
Super, 11 punktów chyba.
No, więc wiesz, który z nich będzie miał wielki mecz numer 7, wiesz... Takie rzeczy itd. itp. Jest piąty mecz, ale chciałem zauważyć, że to jest to... jeśli z jednej strony... Bo wiesz, mi się nie podobała bardzo ta narracja. Znaczy, nie tyle, że nie podobała, bo to jest klasyczna narracja taka, że Denver nie jest takie dobre, że Denver już w zasadzie jest zespołem przereklamowanym, że Denver wcale nie jest drugim najlepszym zespołem konferencji zachodniej, z czym się zgadzałem, ale wiesz, podkreślanie tego, takie strzelanie do Denver, dlatego że Denver było wysoko w tabeli. Jakby Denver było na przykład na szóstym miejscu w tabeli, czy piątym, to nikt by do nich nie strzelał, nawet wszyscy by mówili, że jest fajnie i dobrze. A teraz toż mi za wysoko to Denver jest, nie pasuje mi, takie obserwowanie. Naprawdę, słuchałem przez 2 miesiące ostatnie sezonu regularnego i to nie to, że wiesz, gdyby grali fantastycznie, to bym tego nie słyszał. No grali tak, nie grali za dobrze, grali lepiej przez pierwsze miesiące sezonu, ale wiesz, cały czas się trzymali na tym drugim miejscu tabeli. W ostatnim tygodniu to jest coś, co przeoczyliśmy, nie mówiliśmy o tym w Palmie, co Denver zrobiło, żeby na drugim miejscu przed playoffami skończyć, żeby mieć drugie rozstawienie, ale to do tego... Ja myślę, że słuchacze nasi znają tę historię, jak nie znają, to trzeba będzie to opowiedzieć i przypomnieć, bo pominęliśmy tutaj te aspekty, wiesz, ogrywania tabeli, oszukiwania tabeli przez Denver w ostatnich dniach, ale dobrze, Denver w końcu jest drugie i za dużo osób zaczęło do mnie mówić o tym, że Denver nie jest tak dobre. I teraz chciałem zauważyć, że zespół, który był podejrzany o to, i mówię słusznie, gdyby jedna osoba do mnie coś takiego powiedziała, dwie, to bym nie reagował, ale za dużo. Wszyscy nagle się złapali tej takiej jednej narracji, że Denver jest niedoświadczony, że Denver się spali, jak dobry jest Jokić, bla, bla, bla. Denver, chciałem powiedzieć, w tych playoffach wygrało w sytuacji, w której było 1-2, przegrywało, grało praktycznie o uratowanie swojego sezonu na wyjeździe. Mecz numer 4 wygrało i w San Antonio, gdzie San Antonio miało chyba trzeci, czwarty bilans u siebie w tym sezonie i grało w Portland, gdzie w Portland zawsze ciężko wygrać w tej sali. I wygrało oba mecze. I to jeszcze ten mecz wygrało, Jokić grał 68 minut w meczu numer 3.
Pobił rekord
playoffów.
1963 roku.
I Denver wygrało oba mecze numer 4. Chciałem to podkreślić. A drugą rzecz, jaką chciałem podkreślić, Damian Lillard nie ma dobrej serii, jak na jego standardy. Wyglądał zmęczony w dzisiejszym meczu. On nie ma dobrej. On chyba za bardzo czasem czeka, aż ta gra do niego przyjdzie, ale on jest nam dłużny. Wiesz, piąty, szósty, siódmy mecz na wyższym poziomie. Gdy Kawhi Leonard gra tak, jak gra, gdy Durant gra tak, jak gra, wiesz...
Na szczęście CJ McCollum to ciągnie. Gdyby nie CJ McCollum, mam wrażenie, że ta seria mogłoby już być, wiesz, mogło być 3-1 dla Denver.
Tak, bo miał te momenty w tym meczu numer 3.
Miał momenty,
A z kolei mecz numer 3, tam w której? W drugiej dogrywce? Paul Millsap, jak trafił, było plus 4? I było 20 sekund do końca? Jeśli Denver tak, przegra tę serię, to przegrają tam właśnie, bo tam powinno było już do tej końcówki.
Tak
jest. Tam była strata.
Nie powinni byli wypuścić.
Nie powinni byli go wypuścić.
Tak. No zgoda.
Jak Paul Millsap tamten rzut trafił, powiem ci szczerze, mój drogi, ja nawet zrobiłem print screena, bo miał taką minę do kamery, wiesz, z tak, językiem między zębami.
Tak,
dokładnie.
Język, tak,
a koniec,
tak.
Wygraliśmy. Ja zrobiłem print screena, haha, i chciałem nawet ci go wysłać na Twitterze i Denver przegrało. I sam sobie wysłałem, więc nie jestem jeszcze przekonany, czy Denver wygra, czy coś, tę serię, co się zdarza, ale Lillard musi zacząć grać lepiej i czekam mimo wszystko, aż trenerzy, czy któryś z tych trenerów zrobi coś szalonego, bo dzisiaj w crunch time, już kończąc, w crunch time wreszcie, dopiero na te trzy ostatnie minuty, Michael Malone, nie Mike Malone, tylko Michael Malone, bo on taki trochę Michael się zrobił, z tego Mike'a taki Michael jest teraz. On się bardzo cieszy, że jest w telewizji, że może mówić, jest dobry jest, wiesz, mój coach of the year, absolutny szacun dla Michaela Malona i na ostatnie 3 minuty tego meczu zmienił krycie i Paul Millsap krył Enesa Kantera, a Jokic krył Aminu, więc to jest takie proste usprawnienie, którego oni cały czas unikają, wiesz, że to nagle Aminu musiał, wiesz, gdy Kanter stawiał zasłony, to Millsap podwajał Lillarda, raz go sfaulował, ale dwa razy dobrze podwoił, potem Aminu musiał stawiać zasłony, więc co z Kanterem, Jokic nie musi tak bardzo kryć Kantera, więc może stać bardziej w polu 3 sekund, bla, bla, bla. I ostatnia rzecz, mój drogi, zauważyłeś, jak zagrożenie Lillarda rzutem z 58 tak. metrów ułatwia mu wjazdy?
Tak.
Jak on penetrował w tym meczu z dogrywkami teraz wczoraj, miał takie sytuacje, gdzie po prostu gość do niego wychodził na 11 metr, on go objeżdżał, a wychodził do niego agresywnie, żeby, wiesz, zatrzymać tą rójkę po koźle. Chcesz usłyszeć najgorętszy take?
Tak.
Za 2 lata Damian Lillard może być lepszym graczem niż Stephen Curry.
Nie, to nie jest. Ale w sensie, że relatywnie, tak? No Steph Curry może się brzydko zestarzyć. To jest moja taki smuteczek mój taki. Dobry shooter.
Solidny shooter. Z rogu, ustawiasz w rogu.
Tak się nie marnuje.
Nie zmarnuje się. Jest kariera przed nim.
Ja mam ostatni...
Z ławki w Portland.
No. Gra o Tron jest straszliwym rozczarowaniem. Ale straszliwym rozczarowaniem.
Właśnie miałem się ciebie spytać o Don.
Ona przypomina najgorsze polskie produkcje. Czyli...
Jest coraz gorzej.
Jest wielki film batalistyczny, gdzie trzeba przedstawić, wiesz, tysiące ludzi, tak? Ubrać ich u ten. Na koniec dnia są trzy szeregi, które maszerują w kółko, no. Plus nagle okazało się, że Cersei wymyśliła ręczny karabin maszynowy i po prostu...
Jest nagle teraz... ręczny karabin maszynowy w grze o Tron?
Jest.
Naprawdę?
Tak.
Znaleźliśmy się w punkcie, w którym jednak jest dostęp do tych broni. One zostały odblokowane?
One zostały odblokowane i w związku z tym to zmienia w ogóle ustawienie na szachownicy. Plus to był odcinek generalnie, gdzie wszyscy ze wszystkimi kopulowali.
A, czyli jeśli jest słabo, to pójdźmy w klasyczne dymanko.
Zawsze po takim heroicznym, historycznym zwycięstwie.
No tak, oczywiście.
Element prokreacji, no i to baby boomers jest właśnie efektem tego na przykład, tak?
A, czy ja wiem.
Nie no, po 40, po maju 45 to się działo, to było coś nieprawdopodobnego.
A, w tym sensie, bo myślałem, że takie tak od razu... Rozumiem.
Takie rozwiązłości to nie było chyba nigdy.
Rozumiem, dobrze. Myślałem, że precyzyjnie chcesz powiedzieć, że po tym jak mężczyzna, który przebił włócznią, wiesz, ugodził śmiertelnie nożem, znaczy nożem, co ja mówię, mieczem, 12 osób wraca do swojego namiotu, to ma jeszcze ochotę kopulować.
Nie, tam z euforii wszyscy chcą ze wszystkim. Oprócz
dlatego, że się gra o Tron kończy i nie wszyscy jeszcze wszystkich zaliczyli.
Nie, ale to naprawdę jest najgorszy sezon. Jest tak ogromnym rozczarowaniem.
Czy jest pokazywana twarz, jak się autor nazywa, pisarz? Boże, wypadło mi z głowy teraz. Jak?
R.R. Martin.
Czy twarz pana Martina jest pokazywana w rogu ekranu, gdy dzieją się takie sceny, jak
nie.
odblokowywane są bronie?
Nie, ale on powinien się pojawiać i powinien w języku migowym tak też mówić. Tak się z czasem powiem.
A tak było naprawdę.
Tak.
Powinien być zapraszany do jakiegoś studia po każdym, po premierze każdego kolejnego odcinka. A dobrze, dobrze, dobrze. No nic, ja będę dalej próbował się przedrzeć.
Może jutro będzie dłużej.
Tak, bo musimy pomówić o Lakers. Trzymaj się,
tak, pa, pa. Cześć.
Hej.